Najdostojniejszy księży biskupie, bracia prezbiterzy, diakonie, czcigodne osoby konsekrowane, drodzy uczestnicy 45. Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło Życie, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. Kiedy spotykamy się w czasie mszy świętej, to rozpoczynamy od otwarcia naszego serca na słowo Pana. Pan Bóg przychodzi do nas ze swoją mądrością i pozwala nam zakosztować tej mądrości. Homilia to nic innego jak otwarcie się na słowo Pana, refleksja nad tym słowem, a przede wszystkim odniesienie tego słowa do nas, do naszego spotkania i do naszego życia. Przed chwilą usłyszeliśmy dobrą nowinę o powołaniu Lewiego. Takie czytanie przygotował Pan na nasze spotkanie. Nieco wcześniej ewangelista Łukasz, ten, który został nazwany kronikarzem Chrystusowej łagodności, przypomniał, jak wyglądało powołanie Piotra, Jakuba i Jana. A dziś usłyszeliśmy, że pogłębia ten temat i podkreśla, że istnieją wymagania, które winien spełniać uczeń Pana Jezusa. Kluczowym jest nawrócenie, z którym łączy się zmiana dawnego stylu życia. W orędziu biblijnym nawrócenie często łączy się z pojęciem drogi, która już nie ma znaczenia przestrzenno-geograficznego, ale posiada sens głębszy, duchowy i oznacza zarówno życie człowieka, ale też posłuszeństwo Panu Bogu. Nawrócenie oznacza porzucenie drogi zła i wybór dobrej drogi, tej drogi, która prowadzi do Boga, która jest z Bogiem. Według Jezusa już samo pójście za Nim ma charakter nawrócenia. Ci, którzy odpowiadają na wezwanie Jezusa, muszą bowiem całkowicie zmienić swoje życie. Muszą zerwać ze złem, z grzechem. Taki jest właśnie przypadek Lewiego. Jezus skierował do niego słowo powołania, kiedy siedział za ławą celną, a zatem w miejscu pracy, którego oddalało od Boga i ściągało na niego nienawiść, a nawet przekleństwo ludzi. Lewi odpowiedział pozytywnie na wezwanie nauczyciela. Zerwanie z dotychczasowym sposobem życia Lewi traktuje jako ważne wydarzenie i dlatego wyprawia ucztę. Jednocześnie niemal natychmiast dołączył do grona uczniów Pana Jezusa, aby od Jezusa uczyć się hierarchii wartości oraz nowego stosunku do Boga i do ludzi. Jezus natomiast, gdy faryzeusze mu zarzucają, że otacza się celnikami oraz grzesznikami, sprzeciwia się wszelkim próbom pogardy dla ludzi z powodu grzechu, to też niezwykle ważne, bez wniknięcia w ich konkretną sytuację życiową. Jezus zawsze gardził grzechem, ale nigdy człowiekiem. W gruncie rzeczy bowiem przed Bogiem wszyscy są grzesznikami i wszyscy jednakowo potrzebują Jego miłosierdzia. Podobnie jak chory do swojego uzdrowienia potrzebuje właściwego lekarza, tak grzesznicy potrzebują obecności Zbawiciela. On jest lekarzem, by odkryć drogę prowadzącą do Boga i nią podążać. Jednak to, co spotkało Lewiego, to oczywiście wielkie przeżycie, ogromna radość, ale spotkanie z Jezusem i pójście za Nim to dopiero początek długiej drogi prowadzącej do dojrzałości w Chrystusie, do dojrzałości chrześcijańskiej. Przyjrzyjmy się bliżej owej dojrzałości w Chrystusie, bo przecież taki temat jest całego naszego spotkania. Chrześcijanin według Pisma Świętego to ten, który wierzy. Wierzy w Jezusa Chrystusa, my pewnie powiemy więcej, który wierzy Jezusowi Chrystusowi. Dojrzałym chrześcijaninem zaś jest ten, którego wiara spontanicznie rodzi uczynki miłości, uczynki życia wiecznego. Święty Jakub pięknie o tym powiedział. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Później analizuje przykład Abrahama, którego wiara skonkretyzowała się we wspaniałym czynie posłuszeństwa Bogu, w złożeniu swego syna Izaaka w ofierze i później konkluduje w ten sposób. Widzisz, że wiara współdziała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała. O tych uczynkach mówi święty Paweł prawie w każdym swoim liście, w części końcowej, podsumowującej, gdzie szkicuje konkretny, praktyczny ideał człowieka wierzącego. Mówi o tym, jak chrześcijanin powinien postępować w swoim środowisku, w życiu rodzinnym, w relacjach do drugiego. W zaleceniach tych praktycznie jest cały dekalog, całe prawo Boże, z jedną cechą specyficzną, miłością, którą święty Paweł w liście do Kolosan nazwał wiązką doskonałości. Piękne określenie, wiązka doskonałości. W swoich listach święty Paweł podkreśla, że w miłości zawiera się całe prawo. Kochać potrafią wszyscy i każdy ma zapisane w sercu prawo miłości i pragnie być kochanym i kochać. Każdy gdzieś głęboko tego pragnie. Natomiast chrześcijańska miłość od wszelkiej innej miłości odróżnia się radykalizmem krzyża. To chyba ta doskonałość w Chrystusie. W tej miłości nie ma granic. Idąc do drugiego człowieka, ta miłość nie cofa się nigdy. Jest gotowa dać życie za drugiego człowieka, nawet za nieprzyjaciela. I tu mamy mnóstwo przykładów oddania życia za drugiego. W całej historii Kościoła wielu chrześcijan właśnie przez taki dar swojego życia osiągnęło świętość. Chociażby ojciec Maksymilian Kolbe, błogosławiony ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski, który w obozie zakłada Caritas i pomaga współbraciom, tym szczególnie chorym na tyfus. Czy rodzina Ulmów, moglibyśmy tak bardzo długo wymieniać. Miłość chrześcijańska zaś nie odpłaca złem za złe. Wymownie o tym przypomniał nam błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko czy kardynał Stefan Wyszyński, który również powtarzał, że zło można zwyciężyć tylko dobrem, innej drogi nie ma. I dopiero tego rodzaju miłość jest specyfiką chrześcijaństwa. I chyba dopiero wówczas, kiedy tak potrafimy kochać, jesteśmy dojrzali w Chrystusie. Miłość taka została skodyfikowana w naszej Magna Carta moralności i etyki chrześcijańskiej, mianowicie w kazaniu na górze. Mam wrażenie, że za mało odwołujemy się do kazania na górze. To jest plan pracy. To jest jasna droga, to są drogowskazy, jak należy żyć. A święty Paweł w liście do Rzymian wprost opisuje cechy dojrzałości chrześcijańskiej. Punkt po punkcie pokazuje, jak należy postępować bardzo prosto, bez abstrakcji. Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. W ucisku bądźcie cierpliwi. W modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi, umiłowani. Nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem, do mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę. Pan. Ale jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód, nakarm go. Jeżeli pragnie, napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Przepiękny program pracy formacyjnej dla każdego z nas. Ideał, do którego mamy dążyć. Ale pojawia się kolejne pytanie. Co zrobić, aby w taki sposób kochać i tak żyć? Wydaje się, że każdemu z nas spontanicznie nasuwa się następująca odpowiedź. Trzeba pracować, jeszcze bardziej pracować nad sobą, trzeba się starać, gdyż przez nieustanną samokontrolę i ustawiczny wysiłek człowiek może powoli dojść do tego ideału. Jednak to nie jest odpowiedź, którą znajdujemy na kartach Pisma Świętego. To jest droga często skazana na porażkę, a nawet frustrację. Dramatycznie opisał to święty Paweł. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego nie chcę. I dalej dodaje. Nieszczęsny ja człowiek. Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Kto go wyzwoli z tego ciała? Chrystus go wyzwolił, tak jak nas może wyzwolić. Chrystus zmartwychwstały, ustanowiony został Panem całej sytuacji człowieka, naszego życia. Ze strony człowieka potrzebuje tylko jednego, albo aż jednego. Uwierzyć, zaufać, powierzyć Mu swoje życie, wybrać Go jako swego Pana, jako naczelną i jedyną wartość. To jest niezwykle trudne. Wówczas w człowieku pojawia się zaczątek Bożego życia, małe ziarenko, a w drodze do doskonałości to ziarno będzie systematycznie podlewane, pielęgnowane tak, by wzrastało aż do momentu, w którym wyda spontanicznie owoc, miłość Boga i człowieka, ewangeliczna miłość. Życie w wierze od pierwszych wieków Kościoła było kształtowane przez trzy zasadnicze czynniki, które są obecne w ruchu światło-życie i do nich nieustannie musimy powracać. A mianowicie przez Słowo Boga zapisane na kartach Pisma Świętego i przyjęte przez człowieka, przez liturgię, a przede wszystkim przez Eucharystię, która jest źródłem i szczytem życia Kościoła i naszego życia, i przez wspólnotę, czyli relacje do braci i sióstr. Nie można tych wymiarów rozdzielać. W pierwszych wiekach dokonywało się to głównie w katechumenacie. Tam uczono się. Otwierano się na słowo, uczono się liturgii, wchodzono w liturgię, a jednocześnie człowiek nieustannie uczył się relacji do drugiego, właściwej relacji, opartej na wierze. A ksiądz Franciszek Blachnicki, sługa Boży, wskazywał na deuterokatechumenat i do niego nas zachęcał. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, bądźcie świadkami i przykładem dla innych dobrego przeżywania Eucharystii, szacunku dla liturgii, otwarcia na Słowo Boże. I niech inni widzą, że to promieniuje w waszym życiu, że to daje wam moc, aby żyć we właściwych relacjach, w rodzinach, w otoczeniu, w szkole, w miejscu pracy, gdziekolwiek jesteśmy, w posłudze naszej. W tym momencie rodzi się jeszcze jedno pytanie. W jakim środowisku najlepiej odbywać tą drogę do dojrzałości w Chrystusie? W jakim środowisku dojrzewać w wierze? I odpowiedź jest oczywista. Pierwszym środowiskiem wzrostu dla każdego człowieka jest rodzina. Ale idźmy nieco szerzej. To jest również parafia. A w tej parafii małe wspólnoty. I to jest moja wielka prośba do was, aby ruch światło-życie zawsze był związany z parafią, z życiem parafialnym. Kiedy ksiądz Franciszek Blachnicki przygotowywał drogę formacji, powoli wprowadzał ją w życie od dzieci Bożych, przez młodzież, przez rodzinę, to zawsze łączył tę formację z parafią, z maryjnością i mówił, jest to droga posoborowej odnowy parafii. Nic się nie zmieniło. Ciągle tej odnowy parafii potrzebujemy i ruch światło-życie jest wspaniałym narzędziem tej odnowy. Ksiądz Blachnicki mówił, że parafia winna być wspólnotą wspólnot. Wszyscy o tym wiemy, ale papież Franciszek do tego nawiązuje i mówi, że parafia to rodzina rodzin. To podobne stwierdzenia. Każde z tych określeń akcentuje, że małe wspólnoty wiernych nie mogą działać i rozwijać się poza lub obok lub, co byłoby najgorsze, w opozycji do parafii. Winne żyć w parafii i dla parafii, dla jej odnowy. Moi drodzy, ponadto ruch Światło Życie wypracował dobrą drogę formacji dla człowieka na różnych etapach drogi do dojrzałości. Od dzieci bożych, przez młodzież, aż do małżeństw i rodzin. To naturalna formacja, która dokonuje się przez słowo, liturgię i wspólnotę, jak już powiedziałem, oraz jest dostosowana do okresów życia i rozwoju człowieka. To droga, która prowadzi do dojrzałości w Chrystusie, gdzie wysiłek ludzki nie jest najważniejszy, ale zaufanie do Boga i otwarcie na Jego łaskę. Owa moc z góry, łaska, dotyka człowieka przez słowo, liturgię i wspólnotę. Jeszcze raz to podkreślam. W świecie, w którym najważniejsze fundamenty chrześcijaństwa są negowane, bardzo potrzeba ludzi wiary, dojrzałych chrześcijan, którzy spotkali Jezusa, z radością poszli za Nim i dzień po dniu podążają drogą wyznaczoną przez Zbawiciela. Potrzeba ludzi, którzy światło Ewangelii wprowadzają w życie, a przez to dojrzewają w Chrystusie, przemieniają na lepsze swoje życie, swoje małżeństwa i rodzinę, parafię oraz społeczeństwo. Niech dobry Bóg błogosławi wam wszystkim w drodze odnowy parafii, ale też i w drodze odnowy całego społeczeństwa. Amen.